Boże w Trójcy Świętej jedyny, ja, Anna, oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń przez ręce Najświętszej Maryi Panny na ofiarę zadośćuczynienia za świat. To jest temat dzisiejszego spotkania. Pamiętam, że
skierujemy do źródła mikrofony. Źródło jest.
Zobowiązałam tutaj się, że poprowadzę spotkanie, ale miałam w programie zupełnie coś innego. Ponieważ zachwyciła mnie książka i chciałam o niej opowiadać, ale temat został zadany, więc brzmi tak, jak usłyszeliście, że oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń na ofiarę zadośćuczynienia za świat. I wtedy pojawił się taki problem, ja myślę, że to też działanie złego, który powiedział tak: nie możesz głosić, ponieważ głoszenie Słowa Bożego, Ewangelii i prawd przynależy kapłanom. Ty możesz jedynie dawać świadectwo. Nie dość, że nie jesteś kapłanem, to jeszcze dodatkowo jesteś kobietą, co ciebie obciąża w takiej sytuacji. Więc pomyślałam sobie, że żeby było bezpiecznie, to zacznę od reguły, od tego, co napisali inni, i wybrałam także fragmenty z ojca Aleksandra Woźnego i z księdza Porankiewicza, ponieważ dostałam kiedyś od Krysi jeszcze takie maszynopisy i wybrałam sobie fragmenty właśnie na ten temat, o których mówił ksiądz Porankiewicz. Wydawało mi się, że to będzie takie bezpieczne. Ale jeszcze powiem wam na początku, co mnie zaskoczyło i tak ucieszyło, ponieważ nasze święta, to jak wiecie, podwyższenie krzyża, Matki Boskiej Bolesnej i Boże Narodzenie. Zawsze się zastanawiałam, jaka jest relacja między tymi świętami i dlaczego akurat takie. Na pewno gdzieś ktoś o tym mówił, ale ja tego nie słyszałam, nie pamiętam. Natomiast z ostatniej konferencji księdza Jana Frąckowiaka, on to wyjaśnił. I to było dla mnie takie, dla mnie było odkrywcze, bo podejrzewam, że wy o tym wiedzieliście, nie? Że ludzie na Zachodzie mówią, że Pan Bóg że Pan Bóg nas zbawił poprzez swoją śmierć na krzyżu, czyli to jest jakby zgodne z naszą wspólnotą. Natomiast na wschodzie, kiedy zapytasz, w jaki sposób Pan Bóg zbawił świat, to oni mówią, po pierwsze, narodził się. Więc jakby porządek rzeczy jest zachowany w rodzinie. I tak jak mówiłam właśnie, że osoba świecka nie powinna głosić, to zaraz przypominał mi się ksiądz, no pewnie znacie, ojciec właściwie franciszkanin, Tomasz Young. On był przełożony, nie wiem jak to nazwać, właśnie u franciszkanów w Świętej Trójcy, tych konwentualnych.
Gwardianem?
Gwardianem tam był. I pamiętam, kiedy on po jakichś rekolekcjach głoszonych przez świeckich stanął i taki był święcie oburzony, że jak ludzie świeccy mogą głosić, mają odwagę głosić Słowo Boże. On powiedział, że miał rację zresztą, że kiedyś to jedynie kapłani byli powołani i to jeszcze wybierani z zakonu, którzy mogą przemawiać. Nie wszyscy mieli takie prawo, tak było w średniowieczu. Ale w takim razie przeczytam, żeby nie, nic od siebie, ale świadectwo na koniec dodam, bo po prostu nie wytrzymam. Co mówi nasza reguła? Oddajemy się Bogu na zadośćuczynienie. Oddając się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat, zgadzamy się, by nasze życie było ofiarą za zbawienie całego świata, wszystkich naszych braci i sióstr. Ponieważ Jezus jest jedyną ofiarą i kapłanem, zatem my ofiarujemy siebie Bogu w złączeniu z Jezusem. I tutaj fragment z dialogów 31-55. Wasz oblubieniec zadośćuczynił za wszystkich i wszystkim niebo otworzył, ale w dowód wybrania pozwolił niektórym wziąć udział w jego własnej ofierze. Włączył nas w nią już w chwili swego konania. Włączył w ogrójcu i na drodze krzyżowej. Pozwolił być współuczestnikami swej własnej ofiary, a gdy was kolejno wzbudzał z nicości do bytu, stawia przed wami wybranymi pytanie, czy chcecie dzielić z Jezusem ukrzyżowanie i Jego chwałę? Wy aktem woli, a potem życiem, możecie dać odpowiedź twierdzącą lub odrzucić. Mamy świadomość, że Pan Bóg może zażądać od nas męczeństwa krwi, czasu, sił, zdrowia. Nie szukamy jednak sami ofiar, które moglibyśmy złożyć, ale przyjmijmy to, co On nam daje na każdą chwilę. Ufamy, że Pan włącza nasze codzienne czynności, trudy i radości w swoją ofiarę za grzeszników, a my możemy w ten sposób uczestniczyć w Jego kapłańskiej misji. Ma to być ofiara każdego dnia, każdej chwili, przyjęta z mojej ręki, przeżytej jak ja chcę. Te małe rzeczy, ten łańcuch dobrze przeżytych małych spraw i chwil mają mi dać pełnię ofiary zadośćuczyniającej za waszych braci i siostry. Z posłuszeństwa zjedzony obiad, z miłością podana nitka pomoże mi zbawić niejedną duszę. To są dialogi 558. I jeszcze dialogi 23-52. I wy, i ty, i bracia twoi, i siostry jesteście powołani na żołnierską służbę w mej armii, walczącej z szatanem o podbój świata dla Boga. To jest wasze jedyne zadanie. Do tej sprawy macie o wszystkim zapomnieć. Co to jest, nic sobie nie stawiać za cel obok tego jedynego, jaki dla was wybrałem. Dusze i walka o ich zdobycie, umocnienie, zdobywanie ich miłością. Jesteście żołnierzami i to pod bronią, w szeregu, gotowi każdej chwili na rozkaz wodza i każdą chwilę swego życia składający i oddający Bogu jako okup na zadośćuczynienie za świat. To jest, raz jeszcze ci to mówię, jedyne zadanie wasze, do którego każdego i każdą z was stworzyłem. I tutaj odpowiem, bo przypomniał mi się ksiądz Adam Wawro, jeszcze w Jamnie. To też taka dla nas oczywista rzecz, ale kiedy usłyszałam, jak on to powiedział, to po prostu zapamiętam to do końca życia. Ksiądz powiedział, że jest mnóstwo wspólnot, które podobnie jak my odmawiają różaniec, spotykają się i modlą, ale jedyna właśnie rzecz, która nas wyróżnia, to jest to, że zgodziliśmy się na ofiary z życia, na zadośćuczynienie Panu Bogu. I to jest najważniejsze, co jest naszą duchowością. Teraz taka refleksja. Chrystusowa ofiara krzyża jest źródłem i wzorem oddania się na ofiarę zadośćuczynienia. W Jego śmierci na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie Boga jakby przeciwko samemu sobie, aby podnieść człowieka i zbawić go. Jest to miłość radykalna. Jezus za życia ziemskiego był wydany ludziom na różny sposób. Teraz każdy, niezależnie od stanu swojej duszy, także może przyjmować chleb eucharystyczny, czyli może traktować Pana Jezusa jak chce. On jest w tym momencie bezbronny. A my? Czy my jesteśmy gotowi na taką radykalną postawę w stosunku do innych ludzi? Codzienność jest najistotniejszym obszarem składania Panu Bogu duchowej ofiary. I tu ksiądz Woźny mówił, że nie mamy oddawać Panu Bogu wyłącznie naszych cierpień. Nie mamy się nawet oddawać Jemu na cierpienie. My mamy oddać się Panu Bogu na wszystko. Pan Bóg nie chce od nas modlitw, cierpień. On chce po prostu nas. To są rozważania ojciec Woźny, część pierwsza. Składamy ten ślub, ale jest ten ślub takim zobowiązaniem dwustronnym. I w tym, my to znamy z dialogów, ale w słowie pouczenia 460 odnalazłam taki fragment. Teraz pragnę być otoczony rodziną. W wielu duszach umieram i w wielu duszach potrzebna jest pomocna miłość, która ocali życie od śmierci wiecznej moich dzieci. Dlatego powołałem rodzinę mojego serca. Serca, które jest ukrzyżowane, które jest krzyżowane z coraz większą zawziętością. I dlatego zapragnąłem związek dzieci serca miłości ukrzyżowanym, ślubem miłości, wierności i posłuszeństwa na wieczność całą. Ten ślub jest zobowiązaniem dwustronnym i w tym jest jego moc, bo ja zapewniam możliwość jego wypełnienia w każdej sytuacji. Przez łaskę, jaką dam dziecku, które będzie chciało wytrwać przy mnie w mojej ofierze. To jest słowo pouczenia. Tak jak mówiłam, odnalazłam u księdza Porankiewicza też kilka uwag związanych z naszą wspólnotą. I tutaj te po niektóre zdania, nie będę czytała wszystkiego, sobie zakreśliłam. Dlaczego zadośćuczynienie? Bóg ma takie potężne łaski, mówi ksiądz Porankiewicz, że mógłby skruszyć każdą duszę, zbawić cały świat, lecz komu ma dać te łaski? Czy tym, którzy je tyle razy już odrzucili i teraz też je zmarnują? Dlatego trzeba Bogu takich dusz, które zechcą ofiarować za innych, za grzeszników. się ofiarować oczywiście. Podobnie jak w rodzinie bracia i siostry stawiają się u rodziców za niewdzięcznym synem, a rodzice tylko dla ich próśb czynią jeszcze większe wysiłki, aby się go nie wyrzec, tak i Bóg może innych zbawić tylko dla naszych próśb i ofiar. I tu jeszcze, czym mamy zadośćuczynić według księdza? Pan Jezus bierze sobie czasem tylko drobiazgi, choć my nieraz wolelibyśmy dać coś wielkiego. Mamy patrzeć na każdą przykrość, na to, co bolesne, z radością. Choćbyśmy nic więcej nie mogli mu dać, dajemy mu tylko naszą radosną zgodę na wszystko, naszą gotowość, a życie nasze będzie przebogate, będzie zadośćuczynieniem. Tym bardziej będzie nim wtedy, gdy przyjdą krzyże, gdy jesteśmy całkowicie zjednoczeni. Jezus włącza nasze ofiary w swoje nieskończone zadośćuczynienie. Bóg widzi wtedy zadośćuczynienie swego Syna, w które i nasze jest włączone. A tu już uwaga ode mnie. Kiedyś otrzymałam taką książkę i tak pasowałaby mi tutaj do niej taka przyszła refleksja. Nie pamiętam już jej w całości. Tytuł to był Mój Chrystus Połamany. To była historia starego krucyfiksu, który ktoś odnalazł. Ja nie pamiętam, bo czytałam tę książkę ze 20 lat temu albo i więcej. Natomiast cała rzecz polegała na tym, że on był bardzo zniszczony. Nie miał chyba części ręki, ale na pewno nie miał twarzy. I osoba, która odnalazła ten krucyfiks, chciała go poddać rekonstrukcji. Ale potem stwierdził, że nie. Dlatego, że zostawił właśnie takiego Chrystusa na krzyżu bez twarzy. Że i właśnie Pan Bóg, patrząc, taka alegoria była tego, że patrząc na ten krzyż, nie widząc twarzy swojego Syna, może na nim zobaczyć twarz każdego z nas. Dlatego bez sensu była rekonstrukcja tej twarzy Chrystusa. I chyba tak jest, jeżeli my się zgadzamy na to, żeby ponosić ofiarę zadośćuczynienia, to myślę, że Pan Bóg to widzi. Widzi właśnie nas. Ksiądz Porankiewicz mówi, mamy się zgodzić na to, by nie tylko ludzie nas krzyżowali, ale by sam Bóg mógł nas krzyżować jak zechce. I tutaj muszę powiedzieć, że się zatrzymałam, bo nigdy, to już moja refleksja, nie zgadzam się na to, że Pan Bóg zsyła na nas cierpienia albo że nas krzyżuje. Wydaje mi się, że powinno być, że Pan Bóg dopuszcza to, żebyśmy byli krzyżowani. Może. Pan Jezus był na krzyżu zupełnie opuszczony. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuści. Jakby chciał powiedzieć, że Jego opuszczenie jest ogromne, że nie może już wytrzymać. A my mamy się zgodzić także na to, żeby dopuścił Bóg takie opuszczenie w stosunku do nas. Czy my bylibyśmy w stanie je wytrzymać? I tutaj ksiądz Porankiewicz przywołuje wielką Teresę. Na pewno słyszeliście ten dowcip, jak święta Teresa. Znaczy, dowcip to nie dowcip, to jest taka zabawna historia. Jechała wozem i przewróciła się i pełna pretensji zgłasza się do Pana Boga. Nie tylko wszystko mi zabrałeś, ale i sam odszedłeś, opuściłeś mnie. Jeżeli tak postępujesz ze swoimi przyjaciółmi, to nic dziwnego, że tak mało ich masz. Ale myślę, że my tak się do Pana Boga nie zwracamy. Ale ale po prostu Wielka Teresa nie była Beresem, mówi, ona nie wiedziała, o co chodzi. To pewnie nie powiem. Być cichą hostią, opuszczoną, zapomnianą, za nic mianą, która kocha bez końca, myśli tylko o innych, o ratowaniu wszystkich dusz. To ma być nasza droga, nasza miłość ukrzyżowana. Tak mam rozumieć zakon serca miłości ukrzyżowanej. To tyle, mądrzy ludzie. A teraz to już takie moje refleksje na temat naszej rodziny. Zobaczcie, pojęcie miłosierdzia Bożego istniało w zasadzie w Starym Testamencie, a już w Nowym na pewno. A dopiero ile lat temu? Niecałe 30 lat temu Pan Bóg wezwał siostrę Faustynę do tego, żeby głosiła światu Boże miłosierdzie. Zobaczcie, ostatnie rekolekcje. Moc w słabości się doskonali. To jest drugi list do Koryntian. I mała Tereska, dopiero tak niedawno. A przecież święty Paweł mówił to 2000 lat temu. A my tego nie słuchamy. To samo. Zobaczcie, zaproszenie do zadośćuczynienia jest aktualne od 2000 lat. I tutaj mówi o tym Pismo Święte. Na przykład Ewangelia Jana. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Życie moje oddaję za owce, nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Łukasz. Amen. I było wezwanie do nas. To Pan Jezus mówił o sobie, ale do nas. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Czyli wezwanie do rodziny było już aktualne 2000 lat temu. Ale dopiero 90 lat temu Ludka zaczęła pisać na ten temat i została zaproszona do tego, żeby stworzyć taką rodzinę. Świadectwo Alicji Lęczewskiej jest jeszcze późniejsze. Także jest to dla nas, to nie jest nowa sprawa. Po prostu. Słuchajcie, to wszystko jest to teoria. Ale wy to doskonale w praktyce wszystko pewnie wykonujecie. Zakładam. I tutaj wyczytałam, czytałam taką ciekawą książkę. To był profesor Przybyłowski. Profesor Przybyłowski. On był, jest teologiem, nie wiem czy był, ale teologiem pastoralnym. I wykładowcą chyba był i napisał taką książkę o chorobie, o cierpieniu. I właściwie o tej książce chciałam mówić, ale teraz nie na ten temat. Natomiast podobało mi się to, co on mówił o teologii pastoralnej. Jest to teologia stosowana, czyli taka praktyczna, do stosowania w życiu. I on mówił, bardzo mi się podobały te wyjaśnienia, jak łączyć teorię z praktyką, teologię jako naukę z praktyką, czyli jej stosowanie. Podał takie dwa przykłady, takie dowcipy, właściwie zabawne sytuacje. Siedzi ktoś w restauracji, przed nim stoi talerz zupy, on woła kelnera i mówi, ja nie mogę zjeść tej zupy. A kelner mówi, oj przepraszam, zaraz poproszę kierownika, wyjaśnimy sytuację. A on mówi, ale ja nie potrzebuję kierownika, proszę mi podać łyżkę. Więc chodzi o to, jak to stosować w praktyce. Podobnie sytuacja spowiedzi. Spowiada się penitent i mówi do spowiednika. Tak naprawdę prowadzę dobre, porządne, uporządkowane życie. Wstaję codziennie o 6 rano. Kładę się o 22. Nie spotykam się z kobietami. Chodzę co tydzień w niedzielę do kościoła. Znaczy, nawet nie chodzę, ale uczestniczę w mszy świętej. A spowiednik odpowiada. Mój synu, ale to wszystko może ulec zmianie, jak już wyjdziesz z więzienia. Zobaczcie, jak teoria z praktyką może się rozchodzić. Także musimy bardzo uważać, kiedy mówimy o powołaniu, jak je potem stosować w życiu. I tutaj w czasie rozmowy na grupce, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, co powinniśmy powiedzieć, Ewa powiedziała, że dobrze by było, gdyby osoby, które zechcą, mogły podać świadectwo, w jaki sposób znalazły się w rodzinie, w jaki sposób Pan Bóg akurat do rodziny, do zadośćuczynienia Panu Bogu zaprosił. Więc ja tylko krótko, ja już powiedziałam, że wy to na pewno słyszeliście, ale nie wiem, Boguś chyba odpowiedział, ale miejmy nadzieję, że oni tego nie pamiętają. Także ja powtórzę jeszcze raz. Boga Ojca i zaproszenie do rodziny i do tego wszystkiego, co się teraz dzieje w moim życiu, otrzymałam jednego dnia, to był 1 maj 2001 rok. Na rekolekcjach w Brucznie, kiedy w ogóle nie wiedziałam o wspólnocie, o żadnej wspólnocie, o zadośćuczynieniu, o wszystkim. To były moje, nasze, bo byliśmy razem, nasze pierwsze rekolekcje, na których byliśmy zupełnie wyrwani z ulicy. I to były rekolekcje domowego kościoła. My nawet nie byliśmy w domowym kościele, ale przez natręctwo mojej przyjaciółki, która bardzo nas zachęcała do brania udziału w tych rekolekcjach, pojechaliśmy. I tam, wiecie, to z konferencji księdza Jana Frąckowiaka, Pan Bóg mówi do serca. Nawet nie wiedziałam, że ja mam takie serce, bo tego wcześniej nie powiedział. Ale usłyszałam tam głos i Pan Bóg mówił, bo ja się bardzo bałam tego wszystkiego, co się tam dzieje. Odczuwałam taki, wiecie, taki lęk irracjonalny, bo nic tam strasznego się nie działo. Wszyscy się modlili, byli grzeczni, uśmiechali się do siebie, jak w sekcie niemalże, myślałam. Ale Pan Bóg mnie zapytał, czy zaufasz mi na tyle, żeby oddać mi całkowicie swoje życie. A ja mówię, nie, nie, absolutnie nie, to jakaś pomyłka, w ogóle nie chcę, ja chcę do domu, ja się boję, ja stąd wyjeżdżam. Ale Pan Bóg dosyć natarczywie, bo ze mną tak trzeba, zdecydowanie. Jeszcze raz zadawało mi to pytanie i powiedział do mnie, zaufaj mi, skocz, przepaść, a ja cię tam na dole złapię. Ja myślę sobie, no Pan Bóg jest wszechmogący, może to zrobić, ale czy na pewno zechce to zrobić i to zrobił? I tak się targowałam. W końcu było to bardzo męczące. Sami wiecie, to była taka walka bardzo męcząca. W końcu mówię, dobrze, ja skaczę, ale ty mnie łap tam na dole. I wyobraźcie sobie, że skoczyłam i poczułam na dole coś takiego, że jakbym wpadła w puch. Wiedziałam, że Pan Bóg mnie złapał. I kiedy potem dawałam w Bąblińcu takie świadectwo krótkie, był tam ksiądz, chyba ksiądz Byszek, i ksiądz mówi, ja doskonale cię rozumiem, to musiał być skok, jak skok na bungee. Ja mówię, proszę księdza, to było bez bungee. ale się nie roztrzaskałam, spadłam. I wiedziałam, oddałam Panu Bogu w tym momencie całe życie, chociaż sobie nie zdawałam sprawy z tego. Dopiero potem i cały czas tkwiliśmy w domowym kościele, no ale oczywiście było seminarium odnowy w Duchu Świętym i tyle mi wszyscy mówili, przeżyjesz wspaniałe chwile, nawrócenie, ja tak tego oczekiwałam, ale nic się takiego nie stało, dlatego że to się stało już w Brucznie i po prostu Pan Bóg już mnie trzymał w swoich rękach. I kiedyś w czasie spowiedzi, słuchajcie, to było takie potwierdzenie, ksiądz powiedział, zapisz sobie takie słowa, bo one są dla ciebie. Patrzcie, zapomniałam. To jest Izajasza. Ja nie zapomnę o tobie nigdy. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. I sobie wtedy przypomniałam, rzeczywiście, jak ja walnęłam w te ręce, to musiałam się tam nieźle wryć Panu Bogu. Także to było dla mnie takie potwierdzenie. Potem było seminarium, na którym otrzymałam takie słowa. Nie działo się nic, nawróceń nie było, tak jak mówię. Ktoś, kto się modlił nade mną, zapisał takie słowa. Moja moc jest w Tobie. Nigdy nie braknie Ci mojej łaski. Potrzebuję Twojego świadczenia miłością, że zawładnąłem Twoim życiem. Nie lękaj się przebywać w cieniu mego krzyża. Moja miłość ukrzyżowana wzywa Cię do głoszenia, że kocham. Błogosławię Twojemu zawierzeniu. Przyjmuję Twoją ofiarę. Dopełniam duchem moim, co słabe. Śpiewaj o miłości swojego Pana. Słuchaj, przepraszam. To mi bardzo pasowało. Pomyślałam sobie, Pan Bóg mnie wzywa do miłości ukrzyżowanej, a ja jestem w domowym kościele, gdzie człowiek nie jest bardziej krzyżowany jak wśród najbliższych, nie? Trudny mąż, niewdzięczne dzieci, męczące.
Nie rozpędzaj się tak.
Męcząca teściowa, trudna matka. Zobaczcie, pomyślałam, to jest to moje miejsce, to jest ta miłość ukrzyżowana. Fantastycznie, zgadzam się, niech tak będzie. A Pan Bóg dalej prowadzi. I pojechaliśmy właśnie z domowym kościołem do Dłuska, do księdza Andrzeja Piesika, którego znacie. I tam dostaliśmy od niego, to był pierwszy tom wydany. I jeszcze był gorący, prosto z drukarni, innych jeszcze nie było, tylko ten. I tam przeczytałam. Nie uginaj się pod swoim krzyżem, a oprzyj się na nim. Pracuj, bo dam ci ogród w cieniu mego krzyża. I te dwa słowa wystarczyły, że ja po prostu doznałam takiego olśnienia. Wiecie, na czym mówię sobie, no przecież to o to chodzi. Nie przeczytałam ani jednego zdania z dialogów, ale wiedziałam, że to jest moje miejsce. No i potem rzeczywiście. I tak jestem do tej pory. Chwała. Czy ktoś chciałby się jeszcze podzielić swoją drogą do RSM-u, to jest właśnie ten czas. Ewa.
Ja nie mam takiego pięknego powołania.
Każdy ma piękne powołanie. Każdy ma piękne.
Był taki okres, kiedy chodziłam do kościoła. Zawsze chodziłam. Ale był taki okres, że chodziłam i stałam na mszy świętej jak taki kołek. No i zaczęłam prosić Boga, żeby o prawdziwą wiarę. Trwało to jakiś czas, nie pamiętam, czy to rok, dwa, czy trzy. Natomiast któregoś dnia faktycznie rano budzę się, jeszcze leżę i czuję, jak mi na prawe ramię kładzie rękę Bóg Ojciec. No i tyle. Byłam tak pewna, że to On. Nie było żadnych słów, nie było niczego. Dalej żyłam, dalej się wszystko jakoś toczyło. Później przyszedł taki dosyć trudny okres w moim życiu, bo pracowałam, ale pieniędzy nam nie płacili za wykonaną pracę. Także pożyczałam pieniądze od kolegi. No i poprzez koleżankę, przez Dankę Surdyk trafiłam do Marka i Tereni Przybylskich. Ona prosiła, żeby ją tam podwieźć, bo miała jakąś paczkę do zawiezienia. I od Tereni dostałam Waltortę, poem od Boga Człowieka. I tak każdego dnia wieczorem sobie czytałam tę książkę, w któryś z tomów jest ta sytuacja przywołana, kiedy Pan Jezus, apostołowie są w Łodzi na wzburzonym jeziorze, a Pan Jezus, widząc, że jest już taka wichura potężna, kroczy po jeziorze do nich. Piotr przerażony woła: Panie, jeżeli to Ty jesteś, to powiedz, żebym przyszedł do Ciebie. I Pan Jezus mówi, chodź. No i ja tak przez ze 3-4 dni wracałam do tych kartek i czytałam to. Jakoś mnie coś tak ciągnęło. I właśnie któregoś dnia w końcu usłyszałam, że Pan Jezus mówi do mnie, chodź. Że to było nie było skierowane do Piotra, tylko że on woła do mnie. No i tutaj się straszliwie przestraszyłam, bo jakoś wewnętrznie zdawałam sobie sprawę, że to jest takie oddanie się Jezusowi na zawsze, na całość, na przepadłe, jak to w książkach pisali. I naprawdę ze 3-4 dni nie mogłam się zdecydować. Diabeł mi podsuwał różne straszne myśli, że zaraz pod mostem wyląduję, że zabiorą mi mieszkanie, że żadnych pieniędzy nam nie zwrócą. No ale w którymś momencie się zdecydowałam, powiedziałam, zgadzam się. I od tego momentu powoli wszystko zaczęło się zmieniać w moim życiu. No i trafiłam właśnie już wtedy, jak byłam w terenie w domu. Oni zaprosili mnie na różaniec, powoli był różaniec do jesieni. Był różaniec u Lizy Cieślewicz. I tak to chyba Terenia mi powiedziała, nie wiem kto to powiedział. Idź pod ten adres, zapukasz, powiesz, że przyszłaś na różaniec. I oni się nie zdziwią. No i tak się zaczęło. To tyle.
Żeby lepiej to widzieć. Nie wiem, przepraszam czytać, bo ja sobie tak troszeczkę wypunktowałam, żeby nie zapomnieć. Jak ja tutaj trafiłam? Właściwie to przez Marka. To jego wina. Słuchajcie, tutaj jest, była też w każdym razie jeszcze cały czas moja parafia. Po za mąż pójściu przeprowadziłam się do Brzeszcza właśnie i mieszkałam tutaj niedaleko i to była moja parafia. I tu chodziłam na Eucharystię i podczas ogłoszeń parafialnych wyszedł Marek i tak pięknie zaprosił na pierwsze soboty i dodał, że Matka Boża zaprasza Ciebie, ale nie narzuca, jeśli chcesz. No to stwierdziłam, że jak nie, to jak chcę. I zaczęłam przychodzić. Podał adres i zaczęłam tutaj przychodzić. Jak Was zobaczyłam po raz pierwszy jako wspólnotę, to już pewnie mówiłam, ale skojarzyliście mi się jako tacy apostołowie. Tacy zebrani. Bardzo mnie to ujęło i tak przyglądałam się Wam. Chodziłam na te pierwsze soboty i chyba już po pięciu miesiącach stwierdziłam, że chyba już za długo chodzę. Może ja się przeniosę na Mickiewicza albo do jakiejś innej parafii. Ale tak się zdarzyło, że oczywiście Pan Bóg zadziałał, że się chyba nie wyrobiłam na Mickiewicza, bo to było troszeczkę dalej i przyszłam do Was. No i wtedy złapała mnie Ela, nasza, która wręczyła mi dialogi i powiedziała, żebym sobie czytała. No i ja zaczęłam czytać, ale czytałam bardzo długo mi to zeszło. Ela podpytywała chyba 2 czy 3 razy, czy już skończyłam, a ja mówię, nie no, jeszcze dalej czytam i czytam. W końcu Ela chyba zrezygnowała, bo powiedziała, zostaw już sobie te dialogi. I tak powoli, jak się przyglądałam Wam, to tak czułam, jakby Pan Bóg na mnie zerkał. Ale nie naciskał. Potem jeszcze pojawił się Tadeusz, który mnie tutaj jeszcze namawiał, a ja mówię, nie, no nie ma szans, ja tu mam rodzinę, pracę, dzieci, wnuków jeszcze nie było. Ale mówię, nie, to ja już jestem w jednej wspólnocie, w Żywym Różańcu, także mi już to wszystko, to już mi wystarczy. Ale Tadeusz tak też to pamiętam do tej pory, jak mówił, no ale to wszyscy mają dzieci i wnuki i dają radę, także spokojnie zastanów się. No i też się tak powoli zastanawiałam. I rozmawiałam z moją mamą i mówię, że tak, taka wspólnota i że bardzo dobrze się czuję i ogólnie zaczęłam jej opowiadać, jak to wszystko wygląda. Ale ona była na nie. Ona stwierdziła, że to jest sekta. Bardzo się o mnie bała. Bardzo się o mnie bała, a zanim podjęłam tę decyzję, to mówiła, że absolutnie ona się na to nie zgadza, bo ty nie będziesz miała czasu i zmarnujesz życie i w ogóle. No ale ja jej tak, że tak powiem, nie słuchałam. Szłam jak gdyby po nitce, bo to tak Pan Bóg prowadził. I zaczęłam przychodzić i później zaczęłam chyba przychodzić nawet na nasze spotkania takie tutaj w tą trzecią sobotę. No i jak moja mama stwierdziła, że wracam cała i zdrowa, no to troszeczkę odpuściła. Ale jak jechałam na pierwsze rekolekcje do Jamna, no to było przerażenie w oczach mojej mamy, jak ty możesz jechać, jak ty adresu nie znasz. Była strasznie przerażona, no ale ja mówię, no nie wiem, no najwyżej będziesz mnie szukać. No i słuchajcie, tak zaczęło się tak kropla po kropelce. I nie pamiętam, jak długo to trwało, ale dosyć długo tutaj przychodziłam. Później chyba w krzyżowy ogień pytania Marka Eli wpadłam. Tak, bo byłam też na Agapie kilka razy, no i stwierdziłam, że chcę. Ale oni to tak i tak delikatnie mi powiedzieli, co tutaj w tej wspólnocie, jakie obowiązki i jak to wszystko wygląda. Więc ja myślałam, że to tak tylko będzie i się na tym skończy. A Pan Bóg doskonale wiedział, że jakbym dostała ogrom tych informacji, które będę, że tak powiem, wykonywać, to bym się nie zgodziła, doskonale wiem. I on tak pomalutku nalegał, czułam tą bliskość jego. I myślę, że zaufałam też świętemu Józefowi, którego od dłuższego czasu ubóstwiam, że tak powiem, bo to jest mój ukochany patron i do niego się też zwracam. Już właściwie od szkoły średniej zawsze przed lekcjami chodziłam do kościoła w Sopocie i się jemu zawierzałam. Myślę, że on też tutaj maczał palce w tym. No i później się powoli zaczęło. Cudowna formacja u naszej Tereski i moje kochane koleżanki, które na pewno wspominają pyszne tarty na tej tereni. I też z wielką łezką w oku, że tak powiem, i satysfakcją wspominam moją pierwszą przełożoną Elę i spotkania z nią comiesięczne. To były takie naprawdę mocne, że tak powiem, jak wracam pamięcią, to dużo mi dające, że tak powiem. I tak małymi kroczkami Pan Bóg przygotowywał mnie do ślubów, które ostatecznie złożyłam, ale też nie było łatwo, no bo mam męża, który nie bardzo, znaczy może nie tyle się nie zgodził, co nie chciał za bardzo, żebym ja w ogóle uczestniczyła, czy w rodzinie, czy chodziła do kościoła. I ostatecznie, właściwie ja go zapytałam, no bo to taka była procedura, że tak powiem, czy mogę składać śluby, to on mi powiedział po co. I byłam pewna, że się nie zgodzi, że nie będę mogła. Ale po jakimś czasie, kiedy te pytania później wracały do niego, to stwierdził, że rób co chcesz. Uznałam to za zgodę. No i tak kropla po kropelce, jak to mówiłam na samym początku, pan dokładał te różne, tak powiem, obowiązki, funkcje, to właściwie to są same przywileje. On wiedział, że to musi być tak, przynajmniej dla mnie, tak delikatnie i pomału, żeby to nie spadło tak na mnie jak grom z jasnego nieba. No ale jak już Marek ogłosił, że będę prowadzić grupkę, no to jak to powiedziała nasza Małgosia, że Duch Święty chyba się pomylił. No ale chyba. Proszę? Ale ja to też przyjęłam i też uważam, że chyba się pomylił, no ale skoro to dalej trwa, to pewnie się nie pomylił. No i tak rzeczywiście generalnie no, bardzo jestem zadowolona z tego, że trwam tutaj z wami i jest mi tutaj cudownie. Panu Bogu dziękuję. Wiem, że czasami jest ciężko i kiedy tak jest trudno, to ja widzę i mówię, Panie Boże, ja wiem, że Ty bierz ile chcesz, ale daj mi chwilę odpoczynku. No i słuchajcie, na drugi dzień są rozdawane przez Pana Boga duchowe cukierki dla mnie. Jest możliwość odpoczynku, jest czas na książkę, na spokojną modlitwę. No i za to Panu chwała. Chwała Ojcu i Synowi. Chwała
Ojcu.
Czy ktoś jeszcze? Zapraszamy.
Że Pan zbawił cały świat, prawda? To dlaczego taki, no taki jest nim? I on tak mówił, że właściwie jest zbawiony, ale tak jeszcze jakby nie do końca, że potrzebny Panu Bogu człowiek do całkowitego zbawienia świata. Także to jest tak jakby uzasadnienie, po co nasza grupa jest, czy w ogóle ludzie, gdyby wszyscy się tak nawrócili, no to by był już nowy, był piękny świat, prawda? I to właśnie Benedykt XVI, tak, to nam powiedział. Także z tym powiedziałam wszystko, rób Panie Boże, co chcesz.
Pozwoliłaś?
Nie, już wcześniej. I jeszcze mówię, że właściwie no żeby tak dobrze, tak jakby nie rozmyślać, a bardzo mi źle czy źle, że trzeba spotkać tego Jezusa jakby osobowo, tak mi się wydaje. Że wtedy dopiero, jeżeli mamy taki, no każdy chyba coś miał takiego w swoim życiu. No jak tutaj opowiadają, tak i każdy. No, mnie to powiedział, że mnie kocha, bo widocznie widział, że tego mi brakuje, czy czegoś. Ale to wtedy jest no, zupełnie, absolutnie inny kontakt z Panem Bogiem. I życzę wszystkim, ale chyba wszyscy dostali te cukierki.
Takie... Mogłeś dostać w czekoladzie, ja wylałam drinka.
Będziesz dłużej ssała.
Każdy ma swojego.
w Polsce.
Dobrze, słuchajcie, no ja tam nie chciałabym, bo ja to tam się chętnie dzielę. Postaram się jak najkrócej. Przed wejściem tutaj do rodziny byłam też w innej wspólnocie. W wspólnocie Światło Chrystusa, to jest typowo ewangelizacyjna, modlitewno-ewangelizacyjna. I tam Pan mnie kształtował, powiedziałabym, po to, aby w ogóle, no, jakby porządkować swoją wiarę też, być w tym wszystkim, posługę, dawał dary, więc ja byłam zachwycona Kościołem, Bożym działaniem w Kościele i to mnie otwierało na pójście dalej. W pewnym momencie życia przyszły głód, że to nie jest wszystko, że jest za mało dla mnie, że coś musi być więcej i nie umiałam tego w ogóle zrozumieć, ale czułam wewnętrznie, że Pan mówi, to nie wszystko. I też jeżdżąc na kongresy zesłania Ducha Świętego do Częstochowy, jeździliśmy tam co roku przez kilka lat, nieustannie pieśń, która płynęła, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci, i potem dalej do przebacz mnie, wywoływało we mnie niesamowite poruszenie, wręcz łzy mi płynęły i nie umiałam wyjaśnić dlaczego. I w pewnym momencie Krysia, nasza Krysia, podeszła do mnie, będąc tam też ze mną, i mówi, dlaczego ty płaczesz? Widzę, że zawsze przy tej pieśni płaczesz. I ja mówię, Krysiu, ja nie wiem, po prostu takie serce mi drży i ja płaczę. I ona nic nie odpowiedziała, tylko mówi, to ja się chwilę za tobą pomodlę. Potem przez długi przyznała się, że w tym momencie poczuła ona, że jestem powołana do tej rodziny, ale jeszcze nic nie mówiła. W związku z jakby z dalszym ciągiem spotykałam się też z Krysią tak, no, na zasadzie normalności takiej, że przychodziłam do niej do domu i rozmawiałyśmy. I przyszłam któregoś lata i mówię, wiesz Krysiu, masz jakąś fajną książkę, którą mogłabym poczytać, bo mam taki głód serca. Chciałabym taką Bożą książkę. I ona mi wręczyła właśnie tą pierwszy tom tego dialogu. I ona mówi, przeczytasz to, przyjdziesz, bo tu są jeszcze następne części. I ja, słuchajcie, ją połknęłam. To było coś takiego, że ja ją chłonęłam. I ta książka wywołała we mnie nie tyle, że ja wszystko rozumiałam, to Pan chyba mi zakrywał pewne wersety. Natomiast byłam zachwycona tym, że można w takiej relacji być z Bogiem. I tak jakby właśnie było, że Bóg mnie jakby uwiódł mnie swoją miłością, tym, że tak można, że tak można. I moje serce tego zapragnęło, że właśnie to jest to dopełnienie, że ja chcę aż tak mocnej, że ja chcę tak dalej. No i potem wyszło, że już Krysia jakby powiedziała o wspólnocie, powiedziała o tym, że no jakby, że zaprasza mnie. I przez cały rok przychodziłam i się przyglądałam. I dopiero po roku jeszcze Piotr wtedy był, przyszedł do mnie i mówi, czy ty się już zdecydowałaś? A ja mówię, a ja jeszcze nie jestem? A on mówi, no nie, bo ty musisz być w formacyjnej. Ja mówię, dopiero zrozumiałam, o co chodzi. No i poszłam dalszą drogą. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, myślę, że Pan też tą drogę zadośćuczynienia dopiero mi potem otwierał. Na początku nawet moje pierwsze śluby były taką decyzją pójście po prostu tą drogą, nie do końca jeszcze ją tak jakby, znaczy przyjmując głową, ale sercem chyba jeszcze nie. I potem Pan przychodził w życiu z konkretnymi sytuacjami, które ode mnie jakby tego, no, na potwierdzenie tej drogi. I też wydaje mi się, że Bóg do mnie przede wszystkim przemawiał przez swoje słowo. I właśnie słowo, które daje mi, jest takim słowem, które ja wierzę, że jest na daną drogę. Tak? I to też kilkakrotnie mi dał takie słowo, które no, było jakby potwierdzeniem tej drogi i tego, że mnie wyposaża no, we wszystkie dary, nie? Na tą drogę i że mam się nie lękać. Natomiast cały czas, ilekroć ofiarowuję to, co jest dla mnie nawet trudne, to Pan mówi, ale oddam Ci więcej miłości jeszcze. Tak? I ja wiem, że to wszystko musi być oparte na miłości. Jeśli tej miłości nie ma, to co Tereska przed chwilą nawet powiedziała właśnie o tym byciu blisko przy Panu, o tej własnej relacji, to żaden trud człowiek nie odda. Bo to nie, bo będzie się zawsze walczył o siebie, bo to jest w nas. A dzięki temu, że jednak ta miłość rozszerza nasze myślenie i w miłości człowiek wiele może ofiarować, więc ta miłość się po prostu musiała rozszerzyć, aby mogła zacząć oddawać. Inaczej by się to nie dokonało. No i za to chwała Panu.
Wydarzenia mojego życia kolejny raz potwierdziły, że powołanie do serca rodziny miłości ukrzyżowanej to jest powołanie, które Pan Bóg daje w momencie, kiedy mnie tworzył, stworzył. Moje całe życie jest ofiarą, tylko Pan Bóg uporządkował moje wynagradzanie przez to, co mnie spotyka, zapraszając mnie tu do rodziny. W moim sercu jest ogród miłości ukrzyżowanej w cieniu krzyża i to są słowa, które ja usłyszałam na modlitwie wstawienniczej w poprzedniej wspólnocie. I piękny hymn o miłości, który wyśpiewała mi wtedy jedna z koleżanek, z sióstr z tej wspólnoty. Więc Pan Bóg czeka na naszą odpowiedź, a powołanie jest już w momencie, kiedy rodzimy się. I tylko nasze tak pozwala Mu działać, pozwala mówić do nas i pozwala nasze życie tak kształtować, aby ta ofiara nie była na darmo. I za to Panu dziękuję. Chwała Panu.
Chwała Panu. O, zaraz go położę. Ewunia, ponieważ powiedziałaś, że wierzysz w słowo, które dostajesz, spróbuję za tobą uwierzyć. Kochani, ja chcę powiedzieć, że wcale nie była pełna znaków moja droga do rodziny. Przynajmniej ja ich nie widziałem. Teraz z perspektywy czasu pierwszy znak widzę przy maturze z religii. Pisałem maturę, wybrałem jakiś temat o modlitwie, bo to mi się wydawało taki bezpieczny temat. Jak wracam do tego, co napisałem, to ja napisałem kontemplacja życiem. wtedy, tak? Nie zdawałem sobie zupełnie sprawy. Ksiądz, który to oceniał, jezuita, napisał wspaniale. Co wspaniałego, tak normalnie, przecież to tak jest. Także to był taki pierwszy jakiś sygnał, który teraz z odległości widzę, tak? A potem była zwykła droga. Myśmy się pobrali, no czas był trudny. Próbowaliśmy być blisko Pana Boga, bo to jest fajnie wtedy, dobrze, bezpiecznie. Można jakoś przejść razem. Chyba pierwszy był kościół domowy w Reniu, prawda? Ksiądz Stefan Potoniec poprzez naszą przyjaciółkę jeszcze z duszpasterstwa akademickiego weszliśmy do kręgu. On był kapłanem, który się opiekował tym kręgiem. No i spotykaliśmy się tam chyba raz w miesiącu na spotkaniach tam tematycznie uporządkowanych. I któregoś razu on przychodzi i mówi, słuchajcie, są takie rekolekcje od nowa w Duchu Świętym i zaczyna opowiadać, co tam się dzieje. We mnie taka duża ostrożność, patrzę na kapłana i pytam, Stefan, a to jest katolickie? On się swoim takim głośnym śmiechem roześmiał, mówi, nie bój się, katolickie. No i poszliśmy na te rekolekcje odnowy w Duchu Świętym. Zawsze razem i w tym kościele domowym to oczywiste, w tych rekolekcjach też byliśmy razem. I gdzieś tam w czasie tych rekolekcji pewnie było jakieś tam coś, wołanie w tą stronę. Siostrzyczki rozpoznawały powołania. One wtedy ułowiły powołania do rodziny, tak? Każde takie rekolekcje odnowy to był połów. No ale nic się tam specjalnego nie wydarzyło. Trafiłem do tak zwanej grupy pastoralnej przy Stefanasie. No i tam okazało się, że była zdominowana przez rodzinę Serca Miłości Ukrzyżowanej ta grupa. No i jak tam coś mówiliśmy, no to ja tam się dzieliłem jakimś słowem, które wydawało mi się, że jest od Pana. Ja niby odkrywałem świat, a one wszystkie słuchały, kiwały głowami, prawda? I potem przyjechała jakaś Jasia Bielecka z Poznania i mówią, idź się z nią spotkaj. To poszedłem się z nią spotkać. Ona tak na mnie popatrzyła, ona była taki fajny, krytyczny wzrok. Popatrzyła tak na mnie, na sucho, na surowo. Pomodliła się, otworzyła Pismo Święte. Pan Jezus przygarnia dzieci. I mówi, tak, ty masz powołanie, mówi, możesz wejść. No i wtedy się okazało do czego, tak? Ale tak samo jak tutaj nie było żadnych jakichś takich porywów, niczego. Ale było jedno spotkanie, które było takie inne. Pojechałem do Gostynia na rekolekcję. I w tym Gostyniu modlono się nade mną. Modliła się między innymi Emilka z Poznania. Emilka prorokowała tam nade mną. Muszę powiedzieć, że ja się wtedy popłakałem, tak? W czasie tego. I to było takie jedyne wydarzenie mocno mnie poruszające, które no, jakoś mnie tam utwierdziło w tej drodze rodzinnej, tak? Tak samo jak dzieliła się Jola, ja pierwsze śluby składałem. No czy tak, no złożyłem, prawda? Złożyłem teraz 40 któreś śluby, czy tam które, tak? I myślę sobie, Panie Jezu, dużo się zmieniło, Ty widzisz moje serce. On widzi i to wystarczy. Składaliśmy śluby wieczyste w tej pierwszej uroczystej grupie tam w Poznaniu księdza Mariana. Jedziemy, ale zanim wjechaliśmy, Bohdan pyta mnie tak, Marek, a ty się nie boisz? Ja myślę, mam się bać? Ale czego mam się bać? I to była taka odpowiedź na bezczela. To potem z perspektywy czasu pomyślałem sobie, że brat się o mnie rzeczywiście troszczył. Bo to nie wiadomo, na co się ja tam decyduję do końca życia, a może, jak dzisiaj słyszeliśmy, do wieczności, prawda? Aż po wieczność. Także Pan Bóg mnie tak prowadzi bardzo dyskretną drogą. Nieraz się zastanawiałem, jak to jest. Ja jestem kawał drania. A On tak prowadzi, jest, towarzyszy dyskretnie. I myślę, że to mama, że to jej wpływ, że to ona wzięła to prowadzenie w swoje ręce. Wierzę w to, że ten dzień urodzin mój 13 maja nie był przypadkowy. W związku z tym czuję się i zawsze czułem się blisko z nią związany. I myślę, że to ona. Ale to dzięki Bogu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.